katecheza. Słuchajcie, do wakacji na pewno skończymy dekalog, ze względu na to, że dzisiaj jesteśmy w 9 słowie, czyli 9 przykazanie, które brzmi. Powiedzcie mi, jak brzmi 9 przykazanie, proszę was. Nie kłam, tak? Nie? A jak? Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Słuchajcie, to przykazanie jest przykazaniem, które przypomina nam, jak ważne jest to, żebyśmy uczyli się przykazań w ogóle. Po drugie, żebyśmy uczyli się tych przykazań nie w wersji skróconej, ale w pełnej. A po trzecie, żebyśmy poświęcili odrobinę czasu nad zastanowieniem się, o co chodzi w tym przykazaniu. Jeśli powiemy nie kłam, jeśli uczynimy z tego zakaz absolutny, to będziemy mieli problemy z wieloma fragmentami Pisma Świętego, z ich interpretacją, z tym, w jaki sposób, co mamy myśleć tak naprawdę o niektórych, że tak powiem, zachowaniach i postawach. I później tworzą się mity, mity fałszywe, dotyczące na przykład tego, co zrobił taki Jakub, kiedy oszukał swojego ojca, co zrobiły położne hebrajskie, kiedy oszukiwały Egipcjan, co zrobiła Rahab, kiedy oszukała władców miasta Jerycho, co zrobiła Jael, kiedy oszukała Syserę. Czy to są przykłady wszystko sytuacji, w których Pan Bóg, mimo naszej grzeszności, mimo że zachowujemy się często raczej jak dzieci szatana, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa, nie? Zbawia nas, ratuje nas i błogosławi nam. Problem mamy taki, że wiele z tych postaw i sytuacji jest ocenionych przez Pismo Święte w sposób pozytywny. Na przykład postawa położnych hebrajskich. Czy mógłbym prosić o zamknięcie drzwi? Pamiętacie tę sytuację. Faraon mówi, trzeba zabić wszystkich chłopców hebrajskich, którzy się rodzą, bo Hebrajczyków wkrótce będzie za dużo i nas zarzucą czapkami. A hebrajskie położne z kolei oczywiście nie robiły tego. Nie dostosowały się do nakazu, legalnego nakazu, legalnej władzy, a jeszcze jak ta władza przyszła i się pytała, czy robicie to, co wam kazaliśmy, to one łgały prosto w oczy, mówiąc, oczywiście, że próbujemy, ale ci chłopcy hebrajscy są tacy silni i mocni, że rodzą się, wyskakują z łona matki, zanim jeszcze jesteśmy w stanie dotrzeć. Czyste kłamstwo, czyż nie? A potem Pan Bóg jeszcze na dodatek, a raczej Mojżesz, ale wierzymy w natchnienie Pisma, więc w pewnym sensie Pan Bóg mówi, że Pan Bóg błogosławił tym hebrajskim położnym. Nie mimo ich kłamstwa, ale ze względu na to, że swoim kłamstwem, i znów, możemy nazwać to inaczej, możemy użyć jakiegoś eufemizmu i powiedzieć pewna sytuacyjna prawda na przykład, nie? Ale w każdym razie swoim kłamstwem ratowały życie hebrajskich chłopców. Nie? A zatem sprawa nie jest taka prosta, jakbyśmy chcieli. A z drugiej strony to przykazanie nie brzmi nie kłam, ale raczej nie mów, czy też nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Nie? To jest to. Z drugiej strony oczywiście nie możemy zapomnieć nigdy o tym, co Jezus mówi w Ewangelii według świętego Jana, iż diabeł jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Nie? I dlatego faryzeusze są notorycznymi kłamcami. A słuchajcie, między tymi dwoma, że tak powiem, granicami, nie, musimy się poruszać. Z jednej strony nigdy nie możemy być jak faryzeusze, synowie diabła, szatana, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Żyją w kłamstwie, żyją w samozakłamaniu, karmią ludzi kłamstwem, zniewalają ludzi kłamstwem. Nie? Ale z drugiej strony mamy Mamy 9. przykazanie, nie składaj fałszywego świadectwa. Mamy przykłady, o których mówiłem, nie? Coś z tym musimy wszystkim zrobić. I dzisiaj właśnie to zrobimy w ciągu najbliższych 39 minut. Luter, udając się za Augustynem, rozróżnia na 3 rodzaje, nazwijmy to kłamstwa, nie? Zwał jak zwał. Wskazał na pewne sytuacje, w których kłamstwo, czyli nieprawda, nie musi być złe. Nie? To może nas szokować, ale znów, szokuje nas dlatego, że zapominamy o pewnych historiach, które w Piśmie Świętym są jednoznacznie ocenione jako dobre, położne hebrajskie przede wszystkim. Jael, o której czynie, pamiętacie, to ta, co generała Sisera, uciekającego z pola bitwy, wroga ludu Bożego, kiedy przyszedł do jej namiotu i zapytał się, przyszedł do jej namiotu i myślał, że tam będzie bezpieczny, dlatego że Jael była z kolei żoną gościa, który był, można powiedzieć, zaprzyjaźniony z Siserą. Więc Sisera myślał, że tu będzie bezpiecznie, przychodzi, Jael mówi, oczywiście, nie masz się czego tu obawiać. Posłała mu łóżko, położyła go spać, napiła, nakarmiła, napoiła, nakarmiła. Nie? I kiedy spał, jak dziecko niewinne, co zrobiła? Śledziem mu czaszkę dziabła. Nie? Ciekawe jest to, że później w pieśni Debory Jael jest wychwalana za to, co uczyniła. Nie? Dziwne, dziwne. Jeśli to jest dla nas dziwne, to powinniśmy się zastanowić, dlaczego. W każdym razie, Luter, a jest jeszcze Rahab, nie? Szpiedzy hebrajscy przychodzą do Jerycha, ukrywają się u Rahab. Później, gdy przychodzi policja czy straż miejska, się pyta, Rahab, a czy u ciebie przypadkiem szpiedzy hebrajscy się nie ukryli? Ona mówi, broń Boże! I co, powiedziała prawdę? Zrobiła dobrze czy źle? Zrobiła dobrze, ponieważ w dalszej części historii jest, że tak powiem, pochwalona za taką inną postawę. Nie? Przyszła do historii zbawienia właśnie dlatego, z tego powodu. Dobra, to przykłady. I teraz po pierwsze, gdy czytacie książkę, która jest powieścią, być może opartą na faktach, a może nie, jak na przykład większość książek science fiction. Czy to, co tam czytacie, jest prawdą? Czy zmyśleniem? I tak, i nie. No, ale jest zmyśleniem, no chłopaki, no. O, jak czytacie o, nie wiem, wyprawie na planetę XZ325, nie? To jest opisane w czasie przeszłym. Różne rzeczy się tam wydarzyły. Albo oglądacie film Kontakt. Oglądaliście? Science fiction. Takie jajo wylądowało na Ziemi, a w zasadzie parę jaj. A w zasadzie nie do końca wylądowało. Ale o tym wam nie powiem. Nie? Czy to jest prawda, czy fikcja? No fikcja. Dlatego science fiction nazywa się science fiction, czyli fikcja naukowa. Większość książek, które czytacie, jest fikcją. Nawet trylogia Sienkiewicza jest fikcją. Jest nieprawdą w tym sensie, że nie opisuje autentycznych wydarzeń. Możemy mówić, że odnosi się do rzeczywistości w sposób prawdziwy, nie? Gdybyście chodzili na spotkania młodzieżowe, byście byli obeznani w tym wszystkim, ale nie chodzicie. I niektórzy was słusznie, że nie chodzą, bo nie za bardzo pasują wiekowo do tych spotkań, ale... Nie? Tolkien dlatego rozróżniał na prawdziwy mit i fałszywy mit. Możemy się zastanowić, jeśli mit, to musi być fałszywy. Nie? Dlaczego ktoś mówi o prawdziwym micie? Nie będziemy drążyć tego, ale słuchajcie, większość filmów, większość książek w pewnym sensie technicznie jest kłamstwem. Nie? Dlatego, że nie opisują wydarzeń, które miały miejsce w historii. Zgadza się? Nie? W tym sensie są nieprawdą. W pewnym sensie możemy je nazwać prawdziwe, jeśli ukazują nam obraz świata, zwłaszcza zachowania ludzi, w sposób, który odpowiada temu, co obserwujemy w naszym codziennym życiu. Nie? Ale są nieprawdziwe w tym sensie, że nie opisują historycznych zdarzeń. To nie są podręczniki historii. Zgadza się? Film Kontakt też nie jest filmem dokumentalnym. Nie? Więc technicznie rzecz biorąc, można nazwać go kłamstwem. Nie? Pytanie, czy możemy go nazwać filmem kłamliwym? Ups, to się robi już jak na lekcji języka polskiego. Ale słuchajcie, to jest jeden przykład. Ciekawe jest to, że w Biblii także znajdujemy bajki i przypowieści. Bajka Jotama na przykład. Gadające drzewa. Ktoś z was kiedyś widział gadające drzewo? Słucham? Ale mówię w życiu. Nie, większość przypowieści Jezusa nie opowiadają nam historii, nie opisuje nam zdarzeń historycznych, nie? Niemniej jednak są jak najbardziej prawdziwe, w tym sensie, że przekazują nam pewną bardzo istotną prawdę o świecie. Augustyn, a za nim Luther, a za nim my, nie? Przyznajemy, że coś może nie być prawdą w pewnym sensie, nie? A jednak może być prawdą w innym sensie. Życie jest skomplikowane. I tak i nie. Po drugie, mówiliśmy o przykładzie hebrajskich położeń, nie? I o tych innych przykładach. Augustyn, idąc za Lutrem, nazywa to użytecznymi kłamstwami. Ja wiem, że to brzmi strasznie i okropnie, nie? Ale właśnie z takim pytaniem zostawiłem was ostatnio na temat tego. Sytuacja bardzo podobna, nie? Do tej, w której znalazła się Rahab. Czy ukrywasz szpiegów hebrajskich? Przychodzą do was SS-mani, czy gestapowcy, czy niebieska policja i mówi, ukrywasz Żydów? Nie? I wtedy, jeśli twoje zrozumienie dziewiątego przykazania jest takie, no nie do końca odpowiadające rzeczywistości, mówisz tak, nie? Dlatego, że uważasz, że to przykazanie zobowiązuje cię do tego, abyś zawsze każdemu, kto cię o to pyta, a już na pewno władzy, legalnie czy nielegalnie wybranej, ale władzy, nie? Mówił wszystko, całą prawdę i tylko prawdę, nie? Czy to dziewiąte przykazanie o tym mówi? Czy Pismo Święte zachęca nas do takiej postawy? No znów, przykłady, o których mówiliśmy, zdają się przeczyć, nie? Takiemu uproszczonemu zrozumieniu nie tylko tego dziewiątego słowa, ale generalnie rzecz biorąc, prawdy i nieprawdy.
Bo gdyby dosłownie w tym przypadku potraktować to przykazanie, to stało w sprzeczności z przykazaniem nie zabijaj. Bo to było równoznaczne na przykład z wydaniem na siebie tego planu.
Tak i nie. Tak i nie, ponieważ ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale Pan Bóg jest suwerenny, On jest w stanie uratować tych biednych Żydów, nie? Ja powiem tak, a oni, tak jak w przypadku Kori ten Bom, nie uwierzą mi, bo pomyślą, że żartuję i pójdą sobie. Pan Bóg takie rzeczy czyni, nie? Ale z drugiej strony, na jakiej podstawie my możemy zakładać, że zawsze tak będzie postępował? Nie? Książka Kori ten Bom jest bardzo fajna, polecam, zachęcam, ale słuchajcie, jej doświadczenia życiowe nie układają się w jakiś stały schemat. Nie? Nie znaczy, że jeśli my znajdziemy się dokładnie w takiej sytuacji i zrobimy dokładnie to, co ona, to skutek będzie zawsze taki sam. Nie? Z drugiej strony, znów, to nie chodzi o to, że kłamstwo, które generalnie rzecz biorąc jest złe, jakby staje się mniejszym złem, gdy przy pomocy kłamstwa ratujemy cudze życie. Nie? To nie o to chodzi. Chodzi o rzecz, o której wspomina między innymi Luther i Augustyn przed nim i wiele osób po nim, że słuchajcie, zwłaszcza w przypadku Jael i Sysery, zwłaszcza w przypadku Rahab i władz Jerycha, pamiętajmy o tym, z jaką sytuacją mamy do czynienia. To wszystko wydarzyło się w stanie wojny. Zgadza się? Wojny, którą faraon toczył przeciwko Hebrajczykom. Oczywiście to była dziwna wojna, bo to nie było tak, że dwie armie stały naprzeciw sobie. Nikt nikomu tej wojny oficjalnie nie wypowiedział, nie? Ale to była wojna. Podobnie Rahab i władze Jerycha. Nie? To był stan wojny. Jael i Sisera. Nie? Mówimy o sytuacji wojny. I słuchajcie, oczywiście wojna nie jest czymś, do czego ktokolwiek z nas powinien dążyć. Nie? Jako chrześcijanie powinniśmy kochać pokój, nawet jeśli ten pokój oznacza brak wojny tylko i wyłącznie. Ale z drugiej strony nie zawsze to od nas zależy. Nie? Czy zostaniemy zaatakowani, czy na przykład w nocy ktoś się włamie do naszego domu. Możemy być najpokorniejszymi ludźmi na świecie. Możemy być, mieć naturę cielęcia niewinnego jak najbardziej. A i tak ludzie mogą nas zaatakować. Może właśnie dlatego, że jesteśmy tacy, a nie inni. Mówiliśmy już 2 tygodnie temu, nie, o tym, że generalnie rzecz biorąc tak, ale są pewne znów ograniczenia, są pewne niuanse. Mojżesz mówi nam o tym, że jeśli chodzi o granice obrony, jak to się mówi? Obrony koniecznej, nie chcę mówić samoobrony, obrony koniecznej, to wszystko zależy od sytuacji po części, nie? Czy to jest noc, czy to jest jasny dzień. Ale słuchajcie, nie o wojnie tak naprawdę chcę mówić, ale o 9 przykazaniu. Jeśli już zdecydujemy się potraktować kogoś kłamstwem, to słuchajcie, to oznacza jedną rzecz. Z naszej strony, że my traktujemy tę osobę jako wroga i że jesteśmy w stanie wojny z tą osobą. Więc jeśli będzie was kusić po tej dzisiejszej katechezie, żeby zacząć się nawzajem okłamywać, pamiętajcie, co to oznacza. Nie? To oznacza, że ludzi, których traktujecie kłamstwem, traktujecie jako wrogów, ludzi, z którymi znajdujecie się w stanie wojny, to oznacza, że no, nie powinniśmy lekceważąco podchodzić do kłamstwa. Nie powinniśmy teraz twierdzić, że ach, nie, posłużę się kłamstwem, może małym, może niewielkim, trochę tu, trochę tam, nie, bo po co mam się z tego wszystkiego tłumaczyć ludziom, którzy tak nie zrozumieją, o co mi chodzi. Słuchajcie, jeśli jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie, nie możemy traktować się jako wrogowie nawzajem, nie? To znaczy, dlatego apostoł Jakub mówi, że słuchajcie, no nie powinno być czegoś takiego, nie? Jak wzajemne ukłamywanie między wami. Mówi, język jest potężnym orężem. W gruncie rzeczy nie ma słów puszczonych na wiatr. Nie? Nie możemy okłamywać siebie nawzajem, nie możemy przeklinać siebie nawzajem, właśnie dlatego, że jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. W psalmach znajdujemy przekleństwa zrzucane, ale na kogo? Na wrogów ludu Bożego. Na takich wrogów jak Faraon w Egipcie w czasach Mojżesza. Nie? Jak na przykład Sisera w czasach sędziów. Nie o takich wrogach mówimy. Nie o policjancie, który mi w zeszłym tygodniu wlepił mandat. Nie? Trzeba tu trochę zniuansować. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język. Ja wiem, że to brzmi, jakbym zaprzeczył sobie w tej chwili. Nie, ale słuchajcie, właśnie dlatego tak często jesteśmy ostrzegani przed kłamstwem w Piśmie Świętym, żebyśmy znów nie lekceważyli sobie czegoś takiego jak kłamstwo. Kłamstwo jest podobne do przekleństwa. W związku z tym też przeklinać nie powinniśmy każdego. Nie? Jadąc dzisiaj tutaj rano na nabożeństwo, stoję przed szlabanem na przejeździe kolejowym. Szlaban się podniósł, a facet siedzi i czeka i nie wie, jak ten bieg wrzucić i nie wiadomo, o co mu chodzi. Nie? W takiej sytuacji oczywiście z naszych ust wydobywa się przekleństwo pod jego adresem. Zgadza się? Nie. W drodze na nabożeństwo przekleństwo pozostaje w naszym mózgu tylko. Zgadza się? Ale słuchajcie, nie, no... Oczywiście, jak powiemy baranie, nie? Pod nosem, może nie zrobimy żadnej krzywdy ani jemu, ani sobie, ale z drugiej strony nie powinniśmy, nie? Lekceważyć sobie czegoś takiego, jak prawdziwe przeklinanie kogoś albo jak prawdziwe okłamywanie kogoś, nie? To są Jeśli kogoś traktujemy, i czy jednym, czy drugim, to znaczy, że traktujemy go jak wroga. I to nie naszego osobistego wroga, ale wroga Bożego ludu. Nie? Więc bądźmy ostrożni. I okłamują je, czy mówią im prawdę? Tak bywa, nie? Tak bywa, prawda i tylko prawda i sama prawda. Nie wiem. Słuchajcie, to jest tak jak z tatuażem. Ja wam nie powiem, czy macie sobie zrobić, czy nie. Czy macie powiedzieć waszym dzieciom kłamstwo, że święty Mikołaj istnieje, albo powiedzieć im prawdę, że nie istnieje. Nie, to jest wasza decyzja, wasze dzieci. Słucham?
Wasz Mikołaj.
Wasz Mikołaj. Wasza choinka, wasz Mikołaj. Język jest małym członkiem. Wielki las rozpala. Jest swoistym światem nieprawości. Jest bywa rozpalany przez samo piekło. Słuchajcie, Jakub pisze to do chrześcijan. Nie? I mówi, ach nie, ci Grecy, ci Rzymianie, czy poganie, nie, jak oni tylko otworzą usta, to ogień piekielny im wychodzi. Nie? On mówi, nie, słuchajcie, może dlatego powinniście rzadko otwierać usta, żeby ogień piekielny z niego nie wyszedł. To jest ciekawe, nie? Że ogień piekielny może wychodzić z ust chrześcijanina. Tak twierdzi Jakub. Także generalnie rzecz biorąc, jesteśmy, to jest właśnie ten nasz narząd mowy, z którym powinniśmy się najostrożniej obchodzić. Nie? Ponieważ może poczynić największe szkody. Większe niż pięść. Czasami lepiej komuś z pięści przyłożyć, niż potraktować go językiem. Nie, żebyście od razu wszystkich musieli z pięści traktować, nie? Ale tak twierdzi Pismo. 9 słowo staje generalnie rzecz biorąc w obronie dobrego imienia i reputacji bliźniego. I o to chodzi. Mamy bronić, tak jak mamy stać na straży, jesteśmy stróżami braci swoich. To Pismo mówi od samego początku. Jak mamy stać na straży tego, co należy do naszego bliźniego, tak samo mamy stać na straży dobrego imienia bliźniego swego. I o to chodzi tak naprawdę w tym przykazaniu. Nie kłam, ale raczej broń dobrego imienia bliźniego swego. W związku z tym nie bądź osobą stronniczą. Przynajmniej staraj się nie być osobą stronniczą. Nie? Stronniczość, czyli to takie negatywne uprzedzenie, z którym podchodzimy do ludzi, nie? Bo mają inny kolor skóry. Bo mają za duży i za krzywy nos. Nie? Bo co? Są starsi od nas dwa razy. Albo młodsi od nas o połowę. Nie? Mamy mnóstwo uprzedzeń. Spotkamy kogoś, jesteśmy uprzedzeni do tej osoby i w związku z tym traktujemy tą osobą nie tyle jako potencjalnego przyjaciela, ale jako potencjalnego wroga. To 9 przykazanie mówi, słuchajcie, to nie jest właściwa postawa. Nie? Poznaj najpierw kogoś. Słuchajcie, to jest właśnie ten problem, że my często chcemy być jak Pan Bóg, ale przedwcześnie. Pan Bóg patrzy i co to znaczy? I ocenia, nie? Wzrok jest narzędziem osądu, ewaluacji, jak się to ładnie mówi. Czytamy o tym już w opisie stworzenia świata i zobaczył, że to było dobre. Nie? I my często, dla nas to wystarcza, że zobaczymy i już wiemy, nie? Czy ten człowiek jest potencjalnie dobry czy zły, czy jest moim potencjalnym sprzymierzeńcem, czy może wrogiem, czy pójdę z nim na piwo, czy to będzie strata czasu, albo na herbatkę, nie?
Ale zawsze się tak dzieje, bo człowiek jest tak skonstruowany, że
człowiek nie jest tak skonstruowany. Jeśli oceniamy tylko i wyłącznie po tym, co widzimy, to popełniamy błąd i grzech. Jeśli popełniamy nawet tylko po tym, co słyszymy, to już jest lepsze, nie? Zobaczcie, patrzymy. Jeśli oceniamy tylko i wyłącznie po tym, co patrzymy, w jaki sposób my oceniamy wzrokiem tylko i wyłącznie, nie? Oceniamy rzeczy poprzez obserwację. Człowieka powinniśmy oceniać przez co? Przez interakcję słowną, nie? Przez słuchanie najpierw, potem przez zadawanie mu pytań. W ten sposób oceniamy człowieka. Przy pomocy słuchu. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, więc nie będę tutaj wyjaśniał całej tej teorii jeszcze raz. Ale o to chodzi, nie?
Ale człowiek też jakieś komunikaty nadaje do innych.
Wzrokowe? Słuchajcie, jeśli oceniacie człowieka tylko i wyłącznie po tym, jak... Po części tak. I tak i nie. Mój znajomy facebookowy z Australii ostatnio umieścił zdjęcie swoich nastoletnich chłopaków w bolszewickich czapkach. Prawie, że go odprzyjaźniłem, nie? Z tego powodu. Ale z drugiej strony sobie myślę, oni chodzą tam do góry nogami, we łbach i tak mają pomieszane, więc nie ma, trzeba go potraktować łagodniej trochę, nie? Masz rację, nie? Niektóre sygnały wzrokowe są na tyle jasne i jednoznaczne, że pozwalają nam ocenić, ale z drugiej strony tych dwóch głupich nastoletnich Australijczyków z bolszewickimi czapkami, czy oni propagują komunizm, czy oni cokolwiek wiedzą o Stalinie? Nie, to jest przejaw raczej niedojrzałości nazywanej głupotą, nie? Niż propagowanie komunizmu, gdybyśmy pewnie im wyjaśnili. W związku z tym zachowałem go jako przyjaciela na Facebooku i mówię, trzeba mu dać szansę, nie? Głupota jest inną chorobą niż nikczemność, nie? A to różnie bywa. To różnie bywa, ale jednak to są dwie różne choroby, nie? Więc nie leczmy jednej i drugiej w ten sam sposób. Ale słuchajcie, plotka, musimy się posuwać do przodu. Plotka. Każda plotka rodzi jakiś skutek. Pismo Święte bardzo często mówi, nie? Nie plotkuj. I w pewnym sensie to przykazanie dziewiąte mówi to samo, nie plotkuj. Oglądaliście film Wątpliwość? Jak nie oglądaliście, obejrzyjcie. Kazanie zwłaszcza, zwróćcie uwagę na kazanie. Nie, tam ksiądz, który jest albo nie jest pedofilem, nie wiemy, mówi kazanie. Albo za tym kazaniem się ukrywa, chce ukryć ze swoją nikczemnością. Albo jeśli jest niewinny, mówi prawdę i wzywa ludzi do tego, żeby potraktowali go fair. Nie, i mówi tam o plotce i podaje przykład poduszki z pierzem starego typu dla alergików. Nie? Że jeśli rozerwiecie taką poduszkę, wejdziecie gdzieś na balkon, rozsypiecie to pierze, to jest jak plotka. Nigdy w życiu już nie pozbieracie tego pierza, choćbyście zbierali je do końca życia. Nie? Dlatego Pismo Święte tak często mówi, słuchajcie, z plotkarzem się nie zadawaj. Co więcej, ale tu już powinniśmy się zwrócić z powrotem do Mojżesza, Druga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, rozdział 23, więc zaraz po dekalogu, dość blisko po dekalogu, pierwsze 9 wersetów tak naprawdę są komentarzem do tego przykazania dziewiątego. Druga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, rozdział 23, pierwsze 9 wersetów. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści, mówi Mojżesz. I to jest ogólna zasada, której powinniśmy się trzymać. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści. Nie używajmy języka w celu niszczenia bliźniego, no bo po co rozgłaszamy fałszywe wieści? Albo żeby ukryć swój własny grzech, albo żeby zniszczyć drugą osobę. Jeśli zniszczymy cudzą reputację, to naprawdę wyrządzimy tej drugiej osobie wielką szkodę. Już lepiej byłoby uderzyć ją w pięścią, już lepiej byłoby ukraść jej rower czy samochód, nie? Doznałaby mniejszej krzywdy niż oszczerstwa. I w związku z tym oszczerstwa, które powodują uszczerbek na reputacji. Nie każdy. Nawet słuchajcie, i to nawet chodzi, nawet jeśli mówimy prawdę. Nie każdą prawdę, którą posiedliśmy, musimy roznieść. Plotka może być opowiadaniem prawdy, której ludzie nie powinni do końca usłyszeć. Nie, bo może nie są gotowi, żeby to przyjąć. My naszym dzieciom nie mówimy całej prawdy. Mikołaj Święty jest przykładem tego, nie? Może trochę trywialnym, ale jest. Nie znaczy że to, że je okłamujemy, nie znaczy to, że traktujemy jako wroga, z którymi walczymy, bo są nasieniem szatana. Nic podobnego, nie? Czasami nie mówimy całej prawdy, bo one nie są w stanie przeprocesować całej prawdy, nie? Słucham? A dziadka Mroza to już w ogóle nigdy nie było. Dziadek Mroz tylko w Rosji żył. Kto chodzi jako oszczerca? Słuchajcie, to jest ciekawe. Przypowieści 11:13. Kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnicę. Słyszycie to? Słyszycie to? Nam się wydaje, że oszczerstwo jest zawsze nieprawdą. Ale tutaj Salomon mówi, że oszczerstwo może być na przykład zdradzeniem tajemnicy, nie? A mówimy o tajemnicy tylko tam, gdzie mamy do czynienia z prawdą, która może, nie powinna dotrzeć do czyich ust. My możemy zniszczyć cudze życie, składając jak najbardziej zgodny z rzeczywistością donos na drugą osobę. Zgadza się? Pawko Morozow. Pamiętacie Pawka Morozowa? Gieroj Związku Radzieckiego. Nastolatek, który doniósł na swoich rodziców i słuchajcie, powiedział tajnej policji prawdę, tylko prawdę i całą prawdę. I rodzice zostali wywiezieni na gułag. Prawdopodobnie Pawko Morozow nigdy nie istniał, ale już sam fakt, że taka postać została stworzona i znalazła się w podręcznikach i stała się przykładem dla wszystkich dzieci radzieckich, nie wskazuje na pewne totalne zaburzenie psychiczne przywódców Związku Radzieckiego. Zgadza się? Słucham? Powiedział, nawet jeśli nie istniał, ponieważ tu są, że tak powiem, sprzeczne, ale to, czy istniał, czy nie istniał, nie jest naprawdę najważniejsze. Nie? Najważniejszy jest ten mit Pawko Morozowa, który został stworzony i był propagowany. On zdradził tajemnicę, którą nigdy nie powinien był zdradzić. Nie? I przypowieści nazywają to oszczerstwem. Tak się nie postępuje. Nie? Słuchajcie, normalny odruch normalnego człowieka powinien być taki, wziąć, nie będę już go nazywał po imieniu, nie? Wziąć skurczybyka, sprać go porządnie, a nie robić z niego bohatera. Zobaczcie, to jest kompletnie odwrócenie, ale słuchajcie, znów, nie? W imię prawdy możemy dokonać strasznych zniszczeń. I to nawet nie chodzi już o to, czy ci rodzice zginęli w gułagu, czy nie. Jak Pismo mówi, śmierć nie jest najgorszą rzeczą, która może nam się przytrafić, nie? Ale to jest w imię prawdy dokonujemy kompletnej dekonstrukcji, zniszczenia podstawowej więzi społecznej. Nie? W imię prawdy niszczymy miłość. Koszmar. Dalej czytamy. Nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Proste, oczywiste. Nie? Jeśli ktoś jest winny, nie powinniśmy go popierać. Ale słuchajcie, czasami jesteśmy kuszeni. Bo co jeśli to jest nasz szef, od którego zależy nasza kariera i praca? Nie? Trudna sytuacja, niewątpliwie. Do tego wątku wrócimy. W przypadku, a może teraz powinniśmy się tam udać, ze względu na to, że później Mojżesz mówi, nie przyjmuj łapówek. Ciekawe jest to, że nie mówi, nie dawaj łapówek, ale mówi, nie przyjmuj łapówek. Z drugiej strony mówi, nie dawaj łapówek, może inaczej, mówi, nie wspomagaj winowajcy, nie? Choćby to był człowiek wpływowy, od którego zależy twoja kariera, albo coś tam jeszcze, nie? Nie możesz manipulować sprawiedliwością. Sądy są po to, żeby dochodzić do sprawiedliwości. Sądy są po to, żeby co? Dążyć do naprawienia szkód. Sądy powinny stawać po stronie ludzi poszkodowanych, ofiar, a nie oprawców. Często jest dokładnie na odwrót, nie? W tej chwili w Polsce się toczy dysputa na temat systemu sądowniczego. Nie chcę zabierać głosu w tej dyspucie, ale z drugiej strony, jak ktoś widział wczorajsze spotkanie sędziów, to pewnie doszedł do podobnych wniosków. Z drugiej strony, nie, także znów, jesteśmy często kuszeni, żeby stanąć po stronie ludzi, od których dużo zależy w naszym życiu i wesprzeć ich. Nawet jeśli to będzie oznaczać opowiedzenie się po stronie kłamstwa, fałszu, nieprawości. Nie? Nie o to chodzi. Nie po to Chrystus przyszedł, żebyśmy my tak się zachowywali. Z drugiej strony Mojżesz mówi, nie bierz łapówek. Nie, słuchajcie, to sędziowie, nie odnoszę się do sytuacji w Polsce aktualnej, żeby nikt mnie potem po sądach nie ciągał, nie? To sędziowie, to chirurdzy, nie? Często mówią, tam jest parapet, a na parapecie powinno się znaleźć co? Koperta. Słyszeliście to kiedyś? Powtórkę z rozrywki. Kiedyś słuchaliśmy i to było nasze codzienne, że tak powiem, pokarm duchowy. Słuchajcie, ludzie, którzy są w pozycji, jak to się mówi, siły i władzy, często nadużywają tego. To jest normalne. Władza korumpuje. Chcą ciągnąć korzyści. Wydaje im się, że są mądrzejsi od samego Pana Boga. Nie? I... Słucham? No. Słuchajcie. Mojżesz mówi, że jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, kiedy będziemy na przykład szefami, kiedy będziemy sędziami, kiedy staniemy się chirurgami, nie wykorzystujmy tej sytuacji. Nie bierzmy łapówek. Bądźmy fair w stosunku do ludzi. Przyjmujmy chorych albo według potrzeby ich, albo według kolejki, do której się zapisali. Przy czym my byliśmy. Ale też ciekawe jest też, że Mojżesz mówi, nie przyłączaj się do większości ku złemu. Nie, większość niestety, to jest podobna sytuacja, jak popieranie człowieka silnego, wpływowego, premiera, prezydenta, burmistrza, wójta, czy kogoś tam innego, nie? Po to, żebyśmy się przykleili do niego i z nim polecieli w górę. Ale z większością też często tak bywa, nie? Często niestety większość zmusza nas, czy też próbuje przymusić nas do pewnych postaw. I w związku z tym wydaje nam się, że powinniśmy popłynąć z prądem, nie? Bo tak będzie prościej i wygodniej, nawet jeśli to pozostawi pewne plamy na naszym sumieniu. Co nie znaczy, że naszą zasadą zawsze powinno być płyń pod prąd. Nie, ja nie czynię tu aluzji do niczego. Nie czynię aluzji do Stowarzyszenia Akademickiego Chrześcijańskiego w Poznaniu, które taką nazwę przyjęło. Nie? Ale słuchajcie, to nie o to chodzi. Nie? Czasami trzeba płynąć z prądem. Czasami większość ma rację. Czasami z drugiej strony nie ma sensu zaczynać rewolucji, jeśli nie jesteśmy do niej przygotowani. My jako Polacy powinniśmy o tym pamiętać. Nie? Powstanie za powstaniem, rewolucja za rewolucją. Kilku młodocianych podchorążych podpaliło cały kraj. Czy byli bohaterami? Czy raczej powinniśmy ich sprać im tyłki za to, co zrobili? Dobre pytanie, nie? Warto się nad tym zastanowić. Jeśli czytacie Ziemkiewicza, wiecie, jaką powinniście udzielić odpowiedź na to pytanie. Nie, żeby Zienkiewicz miał zawsze rację, ale stawia ciekawe pytania człowiek czasami. Już nie będę mówił o powstaniu.
Większość nie zawsze, nie zawsze. Często.
Ale słuchajcie, o to właśnie chodzi, nie?
Dlatego demokracja
Jeśli będziemy zawsze płynąć pod prąd, będziemy wciąż zdefiniowani przez to, co myśli większość. Zgadza się? Tak samo, kiedy będziemy zawsze płynąć z prądem, to większość będzie określać nasze decyzje. Nie? Czasami trzeba płynąć w jedną, czasami w drugą stronę. Jak łososie. Bądźcie jak łososie. Dlatego... Ale czyż nasze życie nie polega na tym? Płyniemy pod... No, dobra, słuchajcie. Zostawmy łososie w spokoju. Przychodnia nie uciskaj. To jest ciekawe, że Mojżesz dołącza właśnie to przykazanie w komentarzu do przykazania nie składaj fałszywego świadectwa. Przychodnia nie uciskaj. Uchodźcy nie uciskaj. Słuchajcie, nie wiem, czy bym głosował na panią Merkel, gdybym mieszkał w Niemczech. Pewnie tak, tylko po to, żeby Schulz nie dostał się do władzy. Nie? Ale słuchajcie, to jest pewien problem obecnej debaty na temat uchodźców. Że to słowo uchodźca zostało, że tak powiem, raz, że zmanipulowane, ale ja bym powiedział przez obie strony debaty. Jedni mówią, że wystarczy być uchodźcą i już należy ci nachylić nieba. Nie? Co jest bez sensu. Nie? Bo to jest stawianie po strony jakiejś masy ludzi, tak jakbyśmy nie rozpoznawali w nich jednostek. A historia tych ludzi jest różna. Jedni rzeczywiście kupili za $300 paszport syryjski na Ukrainie i udają uchodźców, nie? Biednych, cierpiących. Inni są pewnie terrorystami, a jeszcze inni być może są autentycznymi uchodźcami. Byłem w Ameryce. Czy ktoś z was był kiedyś w Ameryce? Jestem mądrzejszy od was wszystkich. Byłem w Ameryce, pojechaliśmy do miasta St. Louis w stanie Missouri i spotkaliśmy się, ja i pastor Gary Van Der Veen z rodziną, wybaczcie, tak się stało, opatrzność Boża, syryjskich uchodźców. Powinniśmy podpalić ich dom, wygonić ich z Ameryki. Zrobiliśmy dobrze, musimy się z tego wyspowiadać. Zjedliśmy ich obiad, skorzystaliśmy z ich gościnności, podziękowaliśmy, a na koniec nawet misiaczki zrobiliśmy z nimi. To było dobre czy złe? Uchodźcy, na to na dodatek z Syrii. A, czyli jednak niuansujemy. Amen.
Żebyśmy wykorzystywali ten rozum.
Aleluja.
I mieli też właśnie ten zewnętrzny wygląd też mi daje argumenty, że albo za bardzo...
Nie, słuchajcie, właśnie nie zewnętrzny...
Zobaczcie tych uchodźców, tak? Którzy są najpierw ubrani, kurna, z iPhone'ami, tak? I jeszcze Allah Akbar wykrzykują i ja mam się wsiadki. No sorry. Inna ocena będzie od biorą takiego uchodźcy, jeżeli ja widzę tam tą matkę z tym dzieckiem naprawdę zawiedziona, kurna, uciekająca, bo to widać, nie? I że potrzebuje tej pomocy, nawet jeżeli jest trudnego wyznania. Otwórz te serce, jestem tego zdania i pomóż, tak? Ale ocenia, no właśnie mam po to te oczy i po to ten połączony z tym mózgiem, żeby wykorzystać to połączenie, tak?
Amen. Aleluja. Słuchajcie, ci Syryjczycy mieli iPhony. W Nike'ach nie chodzili, bo byli, że tak powiem, trochę w zaawansowanym wieku, ale wyglądali no, żywcem przeniesieni z Syrii. No. W Niemczech, w kolonii jak mieszkałem, to Turcy, nie, z którymi mieszkałem, wyglądali dokładnie tak samo. No. A nie wykrzykiwali akurat Allahu Akbar, ale mówili po arabsku. Niestety byli chrześcijanami. Nie? Słuchajcie, o to chodzi, nie? Mówimy o uprzedzeniach. Ja bym powiedział, niestety jedna i druga strona nie chce zniuansować. Ja wiem, że tak powiem, debata polityczna, zwłaszcza w telewizji, która jest może najgorszym medium, jakie istnieje. Nie, może internet jest jeszcze gorszy, nie? Upraszczamy, sprowadzamy. Nie, zawsze musimy odpowiedzieć, czy to zależy, nie? To zależy, z kim mamy do czynienia, nie? To zależy, o kim mówimy, nie? Angela Merkel popełniła błąd, niewątpliwie wielki, mówiąc, ach, willkommen, nie? My może popełniamy ten sam błąd, mówiąc, spadówka, nie? W Izraelu miał prawo zamieszkać każdy uczciwy człowiek, który był godów, iść do pracy i poddać się obowiązującemu w Izraelu prawu. Niezależnie od tego, jaki miał kolor skóry, niezależnie od tego, czy miał jedną nogę, czy trzy, nie? Niezależnie od tego, jakim językiem się posługiwał, skąd przyszedł. Uprzedzenia rasowe albo uprzedzenia, nie, dotyczące ludzi z innych obszarów globu. Nie, to jest złamanie dziewiątego przykazania. Nie, tak jak Grzegorz mówił, Bóg dał nam rozum po to. Bóg dał nam po pierwsze... Słuchaj. Dzisiejsze państwo Izrael, że tak powiem, niewiele ma wspólnego z czasami Mojżesza. Może na tym poprzestańmy. Nie? To nie jest kontynuacja, zdecydowanie nie. Słucham? No ale sprawy Mojżesza też oni chyba nie za bardzo mają coś wspólnego. Ale słuchajcie, musimy kończyć. Jeszcze jedna rzecz. A, Bóg dał nam nie tylko oczy, Bóg dał nam nie tylko mózg, Bóg dał nam również uszy. Słuchajmy się w historię ludzi. Oczywiście oni mogą nas próbować zbajerować. Nie? Dlatego powinniśmy być ostrożni, ale z drugiej strony nie poprzestajmy, nie, na tym pierwszym wrażeniu, bo ono może być często fałszywe. A z drugiej strony, nie, ten komentarz Mojżesza do tego przykazania mówi, że słuchaj, nie idź za większością. Jeśli oglądasz czy to TVP, czy TVN, niekoniecznie wierz każdemu słowu, które pada z telewizora. Nie? Myśl. Zastanów się. Ale żebyśmy byli w stanie w prawidłowy sposób myśleć, to powinniśmy po pierwsze zapoznać się z dekalogiem, po drugie może też przeczytać komentarz Mojżesza do dekalogu, żebyśmy mieli szerszy obraz. Nie? Nie udali się w stronę takiej sztywnej interpretacji, nie kłam, mów zawsze prawdę i tylko prawdę i wychowamy pawki Morozowów. Albo z drugiej strony, co z drugiej strony? Już zapomniałem, co było z drugiej strony. Co? Najważniejsze, nie? Tam zapomnijcie o uchodźcach, nas to na szczęście póki co nie dotyczy. To jest zmartwienie naszego rządu i Viktora Orbana, ale pamiętajcie, jeśli potraktujecie swojego bliźniego kłamstwem, to znaczy, że traktujecie go jako wroga. To znaczy, że toczycie z nim wojnę. Nie? W związku z tym, jeśli kiedykolwiek w życiu będziecie musieli się uciec do kłamstwa, to bądźcie naprawdę ostrożni. Bo jeśli się okaże, że atakujecie inne dziecko Boże, Pan Bóg może stanąć w jego obronie, a to się dla was źle skończy. I to było na tyle. Dobre pytanie. Wrócimy do niego za tydzień. A teraz zapraszam jeszcze na ciastka, zapraszam jeszcze na kawę. Przypominam, że w czwartek o 18:30 jest spotkanie studenckie. I przypominam też, że piknik za 2 tygodnie. Nie wiem, czy uda nam się rozpalić grilla, raczej przynieście coś już gotowego, ale w sobotę przed czwartym, czyli 3 czerwca, po południu, jeszcze podamy wam godzinę, będziemy mieli coś, co można nazwać albo roboczym zebraniem członków zboru, albo z kolei otwartym spotkaniem Rady Starszych, czy Rady Zboru. Nie? 3 czerwca, po południu, o godzinie was jeszcze poinformujemy. Piotrek Mazurek miał wczoraj urodziny i nie przyniósł nam... Przyniosłeś ciasto?
Tak.
I przyniósł nawet ciasto. Więc podziękujmy Piotrkowi za ciasto i życzmy mu 100 lat życia. 3, 4. 100 lat, 100 lat.